Kolejna lekcja studium listu do Rzymian. Dzisiaj druga część rozdziału drugiego. I krótkie przypomnienie, co wiemy już na temat zagadnień, które Paweł omawia w tym liście. Czego się dowiedzieliście z lekcji obserwacji już szczegółowych? Kto coś pamięta, to ja bardzo proszę, żeby mówił.
Czy Bóg objawił się wszystkim ludziom, poganinom i Żydom, i poganom, przepraszam, Żydom? I każdy człowiek może poznać Boga w jego dziełu, w jego dziełach, w stworzeniu. I człowiek może albo oddać chwałę Bogu, albo nie. Jeśli nie, to Bóg jakby wydaje go na osąd jego własnych porządliwości.
Adresaci listy mają problem z osądzaniem, z poczuciem, z wywyższaniem się.
Tak.
Podłożem tego jest to jest spór między wierzącymi z Żydów i z pogan.
Na której lekcji o tym mówiliśmy?
Ogólnie jest że między Żydami i poganami, że taka jest też oś listu, tak? A tu o osądzaniu było ostatnio, tak? O tym, kto tam gardzi, kim, z jakiego powodu.
No właśnie, o czym była ostatnia lekcja, powiedzcie mi?
O sądzie Bożym, o sprawiedliwości.
O tym, że każdy
i co pamiętacie z ostatniej lekcji właśnie?
Że każdy ma punkt odniesienia i jest mu prawo dane od Boga. Żydzi mają prawo Synaju, na podstawie którego będą sądzeni. I on jest weryfikatorem punktu, a poganie mają prawo naturalne, wpisane w sumieniu. Wypisane w sumieniu.
Tak.
Że nikt nie ma nic na swoją obronę, wystaje przed Bogiem, zarówno Żydzi, jak i poganie. A Bóg czeka na opamiętanie każdego grzesznika i każdy ma wybór. Może podjąć decyzję albo opamiętać się, znając Boga, bo to wiemy z pierwszego rozdziału już, albo trwać w swoich grzechach, nie opamiętać się. Wtedy każdy musi pamiętać, najpierw Żyd, potem poganie, że stanie przed Bogiem na sądzie. I nie zawsze dzieje się to od razu, ale będzie czekać na sąd ostateczny. Jak to.
Na czym polega sąd Boży właśnie? Na czym on polega? Jaka jest zależność uczynków od sądu Bożego? Pamiętacie? No, to co Rafał mówił, jeszcze raz. Jaka jest zależność uczynków od sądu Bożego?
Że Bóg odda każdemu według jego uczynku.
Tak. To prawda. I co decyduje o Bożej decyzji? Co decyduje o Bożej decyzji? Tak?
Postawa człowieka.
Prawo jest weryfikatorem.
Tak. Do końca.
Posłuszeństwo lub nieposłuszeństwo.
Tak. Jak to nazywa Paweł tutaj w tym fragmencie? Jak to Paweł nazywa? Jedni co robią?
Szukają chwały, tak?
Tak, czci. Nieśmiertelności, a inni oddają się grzechowi.
Tak.
Tak? I Bóg osądzi każdego uczynki. Ci, którzy szukają, chcą być posłuszni Bogu, to Bóg ma na to wzgląd i osądzi ich, a ci, którzy tego nie szukają, też Bóg ich osądzi. Jednych czeka kara, drugich nagroda. I oczywiście padło już pytanie, że To w takim razie po co ofiara Jezusa Chrystusa? Tutaj bodajże Kasia pytała. Po co ofiara Jezusa Chrystusa, skoro Bóg będzie sądził na podstawie uczynków? I to jest bardzo ważne pytanie, bardzo dobre pytanie, na które, jeżeli uważnie rozważaliście obserwację ogólną, to już w obserwacji ogólnej jest odpowiedź na to pytanie, tylko że my, jak dojdziemy do rozdziału trzeciego i czwartego, do trzeciego przede wszystkim, to będziemy to omawiać szczegółowo. Natomiast ogólnie zostało to już zasygnalizowane w obserwacji ogólnej. Ja może tylko przypomnę, że nie ma takiego człowieka, który by nie popełnił ani jednego grzechu. Więc za dobre uczynki Bóg nie karze. Bóg karze za złe uczynki. A nie ma możliwości, żeby ten uczynek był podarowany od tak sobie. Jest Boża sprawiedliwość. Więc są ludzie, którzy się oddają swojemu grzesznemu życiu, a są ludzie, którzy szukają chwały, czci i sprawiedliwości. Tak? Oni też popełniają grzechy. Pomimo, że szukają. Tak jak czytamy, jedni sumienia ich biorą ich w obronę, to oskarżają. No biorą w obronę kiedy? Będziemy sobie dzisiaj o tym mówić. A kiedy to sobie ich biorą w obronę? Natomiast to jest bardzo ważne, że wszystko ma swoje miejsce. Paweł robi wywód pewien. I po kolei przechodzi do kolejnych kwestii, żeby potem to podsumować. Prawda? Więc jest pewna zasada. I teraz jak ten problem rozwiązać, to będzie dalej. Więc te wszystkie są pytania dobre, bardzo ważne. Warto je sobie notować, jak ktoś takie pytanie ma, czy jakieś inne mu się pojawiają. I w trakcie studium najprawdopodobniej większość z tych pytań zostanie wyjaśniona samą treścią listu. Natomiast jeśli nie zostanie wyjaśniona, to na koniec listu ja oczywiście jestem gotów się odnieść do tych pytań i w miarę możliwości wyjaśnić je, jeśli one oczywiście dotyczą treści listu, bo jeżeli nie, no to nie ma tematu. O. Dobrze, więc sąd Boży jest, każdy człowiek podlega sądowi Bożemu, żaden uczynek człowieka nie zostanie nieosądzony, czyli Bóg nie będzie miał na jego względu, każdy uczynek człowieka zostanie osądzony. Każdy ma świadomość dobra i zła, tak? Nieważne, czy zna prawo mojżeszowe, czy nie zna prawa mojżeszowego, czy jest Żydem, czy nie Żydem, nie ma to znaczenia. Każdy człowiek jest poinstruowany, co jest dobre, a co złe. Tylko albo to tłumi w sobie, albo nie. To jest wynikowa dwóch ostatnich lekcji. Zgadza się? Dobra, no to dzisiaj przechodzimy sobie do trzeciej lekcji, kolejnej.
Jeszcze warto powiedzieć, bo to chyba nie padło, że Bóg nie ma względu na osobę.
Tak.
Oczywiście kontekst Żydów, pogan i to wynika z wielu innych miejsc też Pisma Świętego.
Tak, tak, tak. To jest bardzo ważne też. Dzisiaj będziemy sobie rozważać lekcję. Zahaczymy o werset 14 i 15 i przeczytamy sobie drugi rozdział od 14 do końca. I wtedy mniej więcej omówimy, ja podam tytuł lekcji i wszystkie inne kwestie. Kto przeczyta od 14 do końca drugi rozdział listu do Rzymian? Proszę.
Gdy bowiem poganie, którzy mają prawa, z natury,
nie mają
prawa, z natury czynią to, co jest w prawie, oni nie mając prawa, sami dla siebie są prawem. Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich sercach, za pośredniczeniem ich sumienia.
Poświadczeniem
ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających. W dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie sądził skryte sprawy ludzkie według mojej Ewangelii. Oto ty się nazywasz Żydem, polegasz na prawie, chlubisz się Bogiem, znasz Jego wolę, rozpoznajesz to, co lepsze, będąc pouczony przez prawo. I uważasz się za przewodnika ślepych, za światłość tych, którzy są w ciemności, wychowawcę bezrozumnych, nauczyciela niemowląt, mając w prawie kształt wiedzy i prawdy. Ty więc, który uczysz drugiego, samego siebie nie uczysz? Ty, który głosisz, że nie wolno kraść, kradniesz? Ty, który mówisz, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz? Ty, który się brzydzisz bożkami, dopuszczasz się świętokradztwa? Ty, który się chlubisz prawem, przez przekraczanie prawa znieważasz Boga? Ponieważ z waszego powodu, jak jest napisane, poganie bluźnią imieniu Boga. Obrzezanie bowiem jest pożyteczne, jeśli wypełniasz prawo, ale jeśli przekraczasz prawo, twoje obrzezanie staje się nieobrzezaniem. Jeśli więc nieobrzezany przestrzega przepisów prawa, czyż jego obrzezanie nie będzie uznane za obrzezanie?
Czyż jego nieobrzezanie? Czyż jego nieobrzezanie nie będzie uznane za obrzezanie?
Tak mi się wydawało, tak? Że przeczytałem.
Być może.
I ten, który jest nieobrzezany z natury, a wypełnia prawo, osądzi ciebie, który mając literę i obrzezanie przekraczasz prawo. Nie ten bowiem jest Żydem, kto jest Żydem na zewnątrz, ani nie to jest obrzezaniem, co jest na zewnątrz na ciele, ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz i to jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca, w duchu, nie w literze, którego chwała nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga.
Dobrze. Teraz czy dacie radę, ktoś z was może powiedzieć, jaki jest główna myśl tego fragmentu?
Że Żydzi mają prawo i na nim polegają i chlubią się tym, a jednak nie przestrzegają prawa.
Za pomocą tego, co Bóg chce pokazać. Czyli mamy narzędzie, żeby Bóg coś pokazał. Co Kasia mówi, to jest narzędzie. Ten wywód jest narzędziem, żeby Paweł chce pokazać coś. Co?
Posiadanie prawa samo w sobie nie usprawiedliwia. I znajomość go.
Tak. Kto jeszcze ma jakiś pomysł? A kto pamięta notatki główne z obserwacji ogólnej?
Znajomość prawa i pochodzenie Żydom nic nie da, jeśli nie przestrzegają prawa. Mhm. Natomiast poganie, którzy przestrzegają prawa Bożego, będą sądzić Żydów, którzy nie przestrzegają.
Mhm. Jak Paweł to nazywa? Tutaj zobaczcie. Jak Paweł nazywa posłuszeństwo?
Obrzezanie
serca. Dokładnie tak. I to jest myśl przewodnia, że posłuszeństwo rodzi się w sercu. I Paweł pokazuje postawę Żydów, tak? Pokazuje też sytuację, w jakiej znajdują się poganie, bo to jest dalszy ciąg, że Bóg nie ma względu na osoby. Zgadza się?
Tak.
Dlaczego? Dlatego, że właśnie w podsumowaniu jest zaznaczone, że prawdziwe posłuszeństwo rodzi się w sercu. To jest obrzezanie serca. Bo tu jest to podsumowanie, tak? Że poganin, chociaż nie obrzezany na ciele, będzie sądził ciebie obrzezanego na ciele, ale nie obrzezanego na sercu, tak? Czyli posłuszeństwo rodzi się w sercu. I taki będzie temat lekcji. O posłuszeństwie i nieposłuszeństwie w sercu. Czyli coś o obrzezaniu. Taki jest tytuł lekcji. O posłuszeństwie, albo posłuszeństwo i nieposłuszeństwo w sercu, czyli coś o obrzezaniu. Tu jest ten fragment właśnie od 14 do 29 wersetu. I teraz co będziemy obserwować? Z jakiej strony będziemy na tekst patrzeć? Zobaczyć, gdzie zaczyna się posłuszeństwo i nieposłuszeństwo Bogu. Gdzie ono się zaczyna? Na pewno wam się wiele fragmentów przypomina z Biblii, a Już na pewno wypowiedzi Pana Jezusa. Czyli gdzie zaczyna się? Zobaczyć, co jest prawdziwym posłuszeństwem zarówno Żydów, jak i pogan. Co to jest to prawdziwe posłuszeństwo? Jak ono wygląda? Trzecie, zobaczyć, jaki ma wpływ osobista postawa posłuszeństwa bądź nieposłuszeństwa Bogu. Jaki ma wpływ na innych. Czyli ja jestem posłuszny i nieposłuszny, ale pytanie, czy to ma wpływ na innych, czy nie? I zobaczyć, jakie znaczenie ma obrzezanie. Będziemy sobie mówić o obrzezaniu. Powtórzyć pytania, czy nie? Za te cele? Co? Pierwsze, zobaczyć, gdzie zaczyna się posłuszeństwo i nieposłuszeństwo Bogu. Drugie, zobaczyć, co jest prawdziwym posłuszeństwem zarówno Żydów, jak i pogan. Trzecie, zobaczyć, jaki ma wpływ na innych osobista postawa posłuszeństwa i nieposłuszeństwa Bogu. Czwarte, zobaczyć, jakie znaczenie ma obrzezanie. I teraz będą dwa segmenty. Żydzi obrzezani, poganie nieobrzezani. I w stosunku do jednych nieposłuszeństwo i posłuszeństwo, i u drugich tak samo. Tu już wchodzimy bardziej dokładnie w kwestię tego, czy człowiek może być posłuszny Bogu w całościowo, całkowicie, tak? Wchodzimy już pomalutku w to zagadnienie, żeby kiedy dojdziemy do drugiej części trzeciego rozdziału, żebyśmy zobaczyli, wtedy będziemy widzieli jasno, jaki sens miała ofiara Chrystusa. Po co przyszedł Chrystus, żeby uświadomić sobie też, ale robimy to bardzo szczegółowo, również z tego powodu, żebyście potem mogli się odnieść do tych różnych nauk, które mówią o tym, że człowiek nie jest w stanie nic dobrego zrobić. Że on czyni tylko zło i nic dobrego i żeby zacząć robić cokolwiek dobrego w ogóle, musi zostać przez Boga ożywiony. Bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, w jakim momencie człowiek się znajduje i co może zrobić, a czego nie może zrobić. I dlaczego przyszedł Chrystus. Więc wszystko po kolei będziemy rozważać. Już widzimy pewne rzeczy, tak? Że co? Że człowiek ma w sumieniu, tak? Ma w sumieniu zawartą informację, co jest dobre, a co złe. Może to sumienie tłumić, bądź to sumienie trzymać bardzo czułe. I od tego jest uzależniona jego postawa. Jeśli człowiek w sobie tłumi sumienie, to jego stan się pogarsza, tak? Jeżeli człowiek nie tłumi jego sumienia, to jego stan się tak strasznie nie pogarsza, nie zaczyna aż tak strasznie grzeszyć. Grzeszy, ale kalibr tych grzechów jest mniejszy niż u tych, którzy tłumią to sumienie. Mówimy o bardzo ważnych rzeczach, słuchajcie, bo za każdy grzech człowiek będzie osądzony. Zapłatą za grzech jest śmierć. Bez względu na to, jaki on jest. Ale to też pokazuje, jak są w stanie żyć ludzie. Jeżeli patrzymy na ludzi różnych, to widzimy takich, którzy gorzej postępują i lepiej. Którzy są bardziej wrażliwi i mniej wrażliwi. Którzy popełniają gorsze rzeczy i mniej złe rzeczy. Są ludzie, którzy zabijają dosłownie, są bez serca, tak jak to mówimy, a są tacy, którzy są wyczuleni i dla nich zależy na życiu innych ludzi. Oni mają troskę o to, co nie oznacza, że nie grzeszą. Ale też widzimy to i widzimy ludzi, którzy mają bardziej czułe sumienie i mniej. I widzimy takich, którzy tłumią je zupełnie. I to Paweł pokazuje. To widać w Biblii. Że nie jest tak, że ludzie czynią tylko zło. Jeżeli ktoś ratuje drugiego człowieka z podjadącego pociągu, to robi dobre czy złą rzecz?
Dobro.
Dobro. Pytanie, czy ta rzecz usprawiedliwia go przed Bogiem z innych złych rzeczy. Ale nie można powiedzieć, że on zrobił coś złego. I że on się wtedy zastanowił, o, będą o mnie w gazetach pisać. Po prostu ratował człowieka. Potem różne myśli mogą przyjść. On ratuje. Dlaczego?
Bo jest to
ma to w sumieniu. A drugi nie uratuje. Dlaczego? Bo jego sumienie jest już tak przytłumione, że jego to nie rusza. Albo z jakichś innych powodów, ale na pewno niedobrych. Więc to jest bardzo ważne. Obserwujemy świat. I nasza teologia, nasza nauka o Bogu, nasza nauka o sprawiedliwości nie może być oderwana od rzeczywistości. Bo będziemy wtedy próbowali to, co widzimy, podrasować, wytłumaczyć inaczej, niż to jest w rzeczywistości. Widzimy świat, obserwujemy i Biblia jest o tym, co widzimy. O tym, jak funkcjonuje świat. Nie możemy sztucznie go przerabiać i wmawiać sobie czegoś, czego nie widzimy. Dlatego w tej chwili będziemy mówić o posłuszeństwie i nieposłuszeństwie i będziemy pomału analizować, żeby zobaczyć, gdzie ono się rodzi, co jest jego źródłem. Pamiętacie, jak Pan Jezus co powiedział? Że z serca wszystko pochodzi. I to kala człowieka, bo jeżeli to są... Z wnętrza człowieka wszystko wychodzi. I to kala, bo to może być złe i wtedy kala. Natomiast to, co już wyszło, tak? To już jest skutek tego, co się zrodziło w sercu. Nie jedzenie brudnymi rękoma. Prawdziwe zanieczyszczenie to jest to, co jest w człowieku. Bo może być coś dobre albo złe. Także jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości, to cierpliwości, niedługo do tego dojdziemy. A dzisiaj, zobaczcie, analizujemy sobie i zaczynamy od 14 wersetu. I mamy 14, 15 werset, tu mamy o poganach, o nieżydach, tak? I teraz co możemy powiedzieć o ich posłuszeństwie i nieposłuszeństwie? Czy z tych dwóch wersetów, z tych kilku zdań jesteście w stanie poselekcjonować to? Co byśmy tu powiedzieli jako posłuszeństwa, co nieposłuszeństwo? Co mają?
Chociaż nie mają prawa, to z natury czynią to, co jest w prawie.
Tak, są w stanie to czynić z natury, bo nie mają prawa, ale mają w sercu sumienia, mają serce, sumienie i są w stanie czynić to, co chce prawo. Co jest bardzo ważne. Paweł nie rozważa tutaj tego, czy zawsze. Paweł nie porusza jeszcze tego tematu, on dalej go będzie poruszał. Ale nie w tym miejscu jeszcze. To jest ważne, że człowiek jest w stanie zgodnie z sumieniem postępować i niezgodnie. Czyli posłuszeństwo. Mogą czynić to, co prawo nakazuje. Mogą być posłuszni temu wszystkiemu, co mają w sercu, bo oni to mają w sercu, nie znając prawa. Oni nie mają go spisanego. Bóg nie pokazał im punkt po punkcie jak Żydom, tak, litery. Nie mają tej litery. Bo litera, żeby zrozumieć, pamiętacie drugi list do Koryntian? Litera to jest spisane prawo. To jest litera. Oni nie mają tego. Tak? Ale nie mają tego, co Bóg dał Izraelitom, co nie oznacza, że nie mogą być posłuszni swoim sumieniom. Nie mogą robić tego, co jest dobre w ich sumieniu. Bóg nie zawarł z nimi żadnego przymierza, tak? Czyli w posłuszeństwie możemy wpisać, że są w stanie żyć w zgodzie z sumieniem. Paweł nie mówi, czy zawsze, ale są w stanie to zrobić. są w stanie dokonać wyboru. Tak jak człowiek staje przed ladą sklepową i ma co? Mogę ukraść, mogę nie ukraść, tak? Jeden ukradnie i wyjdzie i wie, że źle zrobił, ale będzie się usprawiedliwiał. Ale wie, że źle zrobił? No skoro się usprawiedliwia, to wie, że źle zrobił. Bo ktoś, kto nie uważa, że źle zrobił, nie będzie się usprawiedliwiał. Bo po co? Sam fakt usprawiedliwiania się świadczy o tym, że wiesz, że zrobiłeś źle. A drugi nie ukradnie. Miał wybór? Skoro wszyscy ludzie czynią źle, no to jeden i drugi powinien ukraść. Każdy powinien wejść do sklepu i kraść, jak nie jest odrodzony. A jednak tak się nie dzieje. Jednak ludzie są tacy, którzy się boją ukraść, bo konsekwencje, a są tacy, którym sumienie nie pozwala ukraść, że to złe jest. Dokonują wyborów ludzie. Ale nikt z nich nie podlega prawu mojżeszowemu. Więc obserwujemy świat i widzimy, że o tym jest w słowie, że Paweł pisząc coś, pisał o tym, co się dzieje dookoła, o ludziach, realnych, żywych ludziach, a nie tworzył nauki oderwane od rzeczywistości. Dalej. Zobaczcie werset 15 o posłuszeństwie. Co tam mamy o posłuszeństwie? Zobaczcie. No, spróbujcie. Co jest tutaj posłuszeństwem? Co jest napisane w 15 wersecie? Niech ktoś przeczyta.
Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających.
Oskarżają się lub się usprawiedliwiają.
Na podstawie prawa wpisanego w serce.
I teraz tak, ktoś coś zrobił i co? Jego sumienie usprawiedliwia go, dobrze zrobiłeś. Albo mówi, źle zrobiłeś. Więc jeżeli on coś zrobił i jego sumienie jest spokojne, tak? No też popatrzmy, o czym Paweł mówi. Paweł mówi o pewnym standardzie. Paweł nie rozważa każdej osoby, czy te sumienie jeszcze jest w porządku, czy już nie. Czy w tej kwestii zostało już zdegradowane, czy jeszcze nie. Paweł nie porusza tych zagadnień. On mówi o pewnym schemacie, pewnej zasadzie. Jeżeli człowiek coś zrobił i jego sumienie jest spokojne, oto pomógł drugiemu człowiekowi, usłużył, uratował go, jego sumienie jest spokojne, dobrze zrobiłem, cieszy się, ma radość, tak? Sumienie wzięło go w obronę, dobrze zrobiłeś. Więc to jest dobry uczynek czy zły?
Dobry.
Bogu się podoba taki uczynek czy nie? No Paweł mówi, że tak. Wchodzą w to jeszcze wiele innych rzeczy, motywacje. Czy to zrobił w dobrej wierze, czy w złej, bo czasami ma się podstęp, można zrobić. Paweł tego nie rozważa. Paweł mówi, że można zrobić dobry i zły uczynek. I to jest dobre, bo jeżeli go bierze w obronę, to znaczy, że mówi, okej, dobrze zrobiłeś. To jest właśnie to sumienie, które rozsądza, czy ktoś zrobił dobrze, czy źle. A zobaczcie nieposłuszeństwo.
Co to sumienie oskarża?
Tak, są te, jak sumienie ich oskarża, coś zrobił, źle zrobiłeś. Tak? Widzi piękno przyrody i mówi, to nie Bóg. To samo się zrobiło. A potem trafiają do niego dowody i on te dowody odrzuca. A sumienie mu mówi, a on odrzuca. To dobry czy zła decyzja? Dobry czy zły uczynek? Zły. Zły. I o tym właśnie Paweł wcześniej napisał. To jest jeden z przykładów. Ktoś ukradł. Mówi, nie mogłem inaczej. Tak? I się usprawiedliwia, bo rodzina nie miała chleba, bo to czy tamto. Różne rzeczy się, słuchajcie, zdarzają u ludzi. Czasami współczujemy ludziom. Było wiele rzeczy, że ludzie kradli kawałek chleba, bo nie miała co rodzina jeść. Tak było. Pytanie tylko powstaje. Czy ten człowiek wcześniej modlił się do Boga o kawałek chleba? Bo często jest tak, że ludzie niekoniecznie to robią. Więc każdą rzecz rozsądzi Bóg. Tak jak wcześniej czytaliśmy. Bóg osądzi, czy to, co zrobiłeś, sumienie cię uspokoiło, tak? Bo nie mogłeś inaczej. Czy oskarżało cię, a ty próbowałeś się tłumić. Bo my nie musimy wysilać się na ocenę tego człowieka. Jeżeli nie znamy dokładnie szczegółów, nie wiemy, to my nie jesteśmy sędziami. Bóg to osądzi. Bo ktoś powie, a była taka i taka sytuacja, co ty wiesz, ludzie nieszczęścia mieli przez tyle setek lat, ty nawet nie wiesz, co się działo. Nie wiem, Bóg wie. Ale wiem też jedno, Paweł mówi, że można zrobić coś dobrego albo złego. I sumienie może mnie oskarżać lub brać w obronę. I tego żaden rok, żadna sytuacja, w której jestem, nie jest w stanie usprawiedliwić. Bo mam sumienie i stanę przed Bogiem. I dlatego jest napisane, że to będzie w dniu, gdy Bóg będzie sądził wszystkie czyny przez Jezusa Chrystusa. Nie inni ludzie będą to sądzić. Tylko sam Chrystus. Wcielony Bóg. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Więc są rzeczy, które oskarżają ich. Tak jak mówi Dzieje Apostolskie wcześniej, że poznali Boga w przyrodzie. Zobaczcie, Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, 14 werset i dalej. 14 rozdział, 14 do 17 werseta. Przeczytajmy ten fragment.
Gdy usłyszeli o tym apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli swoje szaty i wpadli między tłum, wołając: ludzie, co robicie? My też jesteśmy ludźmi, podlegamy tym samym doznaniom, co wy. Głosimy wam, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo, ziemię, morze i wszystko, co się w nich znajduje. Za czasów minionych pozwalał on, aby wszystkie narody chodziły własnymi drogami. Nie przestawał jednak dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. Zsyłał nam z nieba deszcz i urodzajne lata. Karmił nas i napełnił radością nasze serca.
Pamiętacie historię? Pawła i Barnabę chcieli, myśleli, że to ich bogowie stąpili na ziemię. A Paweł mówi, my tacy ludzie jak wy. I co? Zaczyna im wykładać. Tłumaczy im. Co z tymi ludźmi było nie tak? No właśnie, zamiast oddać chwałę Bogu, chcieli ją oddać ludziom, chcieli im ofiary dla nich złożyć. Bo to ich bóstwa. Odbierali, że to są ich bóstwa.
Bogowie stąpili na ziemię.
Stąpili na ziemię. Zobaczcie, 17 rozdział, 30-31 werset. Paweł przemawia bodajże w Atenach. Tam.
Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych.
Tak. Jezus Chrystus będzie sądził. Były czasy niewiedzy, teraz są czasy wiedzy. I teraz wszystkich Bóg wzywa do opamiętania. Wielokrotnie Paweł o tym powtarzał, przy każdym głoszeniu Ewangelii. Więc mają sumienia, które się oskarżają, które nawzajem ich oskarżają i biorą w obronę. Kiedy nie grzeszą, to biorą w obronę. Kiedy grzeszą, oskarżają. I jest to dar od Boga. To nie jest wypracowane przez człowieka, że może się tym chlubić. Inna sprawa, że się chlubi, no ale to jest jego problem. Kolejny. Więc mamy pogan, którzy w zależności od tego, jak postępują, wiedzą w sumieniu, czy zrobili dobrze, czy źle. Nie mają prawa, nie otrzymali prawa na Synaju, nie mają spisanego tego prawa, ale te Boże zasady mają w sumieniu. W takim zakresie, który pozwala im rozumieć, co jest dobre, a co jest złe.
Bóg zadbał o to, żeby nie byli bez prawa.
Tak. Chociaż nie mają prawa, ale mają prawo, tak jak mówi Paweł, sumienia.
Tak.
Z natury czynią to, co prawo mówi. Okej. Czyli na razie mamy tutaj to. A teraz popatrzmy, zanim przejdziemy do pogan dalej, bo zaraz wrócimy jeszcze do pogan, troszeczkę dalej, ale na razie przejdźmy do Żydów. I mamy posłuszeństwo i nieposłuszeństwo Żydów, zobaczcie. I zaczynamy od 17 wersetu. Co jest, popatrzcie, i teraz tylko skupcie się i zastanówcie się, co jest dobre tutaj, co oni robią. Popatrzcie, Paweł mówi pewne rzeczy i patrzcie na całość i powiedzcie mi, czy jest coś tam dobrego, czy wszystko jest złe.
No ja myślę, prawa jest dobre.
Są dobre rzeczy.
Szczycą się, że są Żydami. Jest się z czego szczycić?
Tak, jest.
No oczywiście, że tak. No naród wybrany. Więc to jest dobre. Szczycić się, że jest się Żydem. Polegać na prawie jest dobre?
Dobre.
Mają w prawie odpoczynek. Polegają na prawie, czyli mają w prawie odpoczynek. Chlubią się kim?
Bogiem.
Bardzo dobrze. Problem polega na tym, że motywacje są niedobre. Dobrze, że się chlubią Bogiem. Co dalej mamy? 18 werset. Znają prawo. Dobrze, że, czy źle, że znają prawo? Bardzo dobrze. Na temat dobra i zła. Są pouczeni. Za tydzień sobie powiemy jeszcze precyzyjnie o samym prawie. Troszeczkę to samo, tylko z innej strony troszeczkę mówimy. Nie chciałem dzisiaj tego rozszerzać, żeby się nie zrobiło trochę zamieszania. Lepiej zrobić to na dwóch oddzielnych lekcjach. Czyli wiedzą, co mówi prawo, są pouczeni. Tak? Dalej, 20.
Mają w prawie kształt wiedzy i prawdy.
Mają w prawie kształt wiedzy i prawdy, czyli są nauczycielami, tak? Przynajmniej za takich się uważają.
Tacy
dobrze?
Powinni być.
20 werset.
Bo tu jeszcze 19.
To 19, że oni uważają, że się.
Tak, 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 tak. No 19, 20. Od razu omówmy całość, dobrze. Tak. Są nauczycielami, uważają się za takich. Zawodów nierozumnych. No dobrze, powinni być nauczycielami. Mieli być zawsze świadectwem dla innych narodów.
Światłością dla Boga.
Tak, tacy mieli być. I to jest dobre. Tak powinno być. Jeżeli tacy są i mają spokój w sumieniu, to są dobre uczynki. To jest posłuszeństwo Bogu. I tacy byli. Ponieważ jeśli popatrzymy na historię Izraela, to mieliśmy i królów posłusznych Bogu, proroków, bezimiennych bohaterów wiary, jak mówili do Hebrajczyków, którzy nawet z imienia u Boga tylko są zapisani, ale nawet nie o wszystkich jest wspomniane. Jak Eliasz się modli, Eliasz modlił się i mówi, że sam został. Bóg mówi nie. 6000 jest takich, co nie zgięło kolan przed Baalem. Nie wszyscy są wymienieni z imienia, nie znajdziemy wszystkich w Biblii. Nie ma spisanych, u Boga jest, są spisani w księdze, ale my w Biblii nie wszystkich mamy. Wszyscy okazali posłuszeństwo Bogu. I Bóg mówi, są tacy jak ty, nie zgięli kolan przed Baalem. Bóg nie mówi, to są dranie, grzesznicy. Mówi, nie. To jest ta resztka wierna. Czyli można było dobrze czynić. Można było dobrze czynić. Bóg ich błogosławi. Mówi, to są bohaterowie wiary, którzy nie osiągnęli celu bez was. Bez pozostałych. Ale oni umarli w wierze. Nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, w wierze umarli. Zgodnie z tym, co jest wcześniej napisane, szukali czego? Sprawiedliwości, czci i chwały przyszłej. A inni? Nie. Widzimy to w Biblii? Widzimy to w Biblii. i nie musimy wtedy kombinować z tekstem. Nie musimy ich umieszczać gdzieś indziej, niż powinni być. W panteonie bohaterów wiary. Czyli dalej co mamy o nich? Zobaczcie. 21, 22 werset. Nauczają innych, tak? Co mówi prawo mojżeszowe, czyli uczą innych o tym, co jest wolą Bożą. Werset 23 łączy się z tym, prawda? 7 tysięcy Ewa mówi. Dziękuję Ewa za sprostowanie. Wydawało mi się, że 6, ale 7, tak? 7, dobrze. To z Rzymian? Z Rzymian chyba jest. O tej resztce.
Liczba jest w pierwszej królewskiej. Mm-hmm. Jednak zachowałem sobie w Izraelu 7 tysięcy, tak. Których kolana nie tak. Zginęły się przed Balem, których usta nie całowały go.
Dobrze.
Ale Rzymian też. 7,
dziękuję za.
Rzymian 11, 4.
Za czujność 7, nie 6. Tak. Dobrze, więc dalej co mamy? Co robią dalej? Zobaczcie, 24, 25 werset.
Są powodem do bliźnienia Boga.
Omówimy na razie o posłuszeństwie.
Tak. Obrzezują się.
Obrzezują się na znak posłuszeństwa. Obrzezują się na znak posłuszeństwa. Dwadzieścia sześć, 28. Mamy coś tam jeszcze. Wszystko już? To teraz przechodzimy do nieposłuszeństwa.
No tam powtórka tylko 27, tak, że mają literę i
tak, mają spisane prawo. Czyli literę możecie napisać, że to jest spisane prawo. I teraz przechodzimy do nieposłuszeństwa. W czym jest problem? Zobaczcie, 21, 22 werset. Mają, uczą innych, co mówi prawo? Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział o faryzeuszach?
Mówią, a sami nie czynią.
Mówią dobrze, ale sami nie czynią tego, co mówią. Czyli są nauczycielami prawa, ale sami tego nie czynią. I tutaj apostoł Paweł co mówi? Uczą innych, co mówi prawo mojżeszowe, a sami się nie uczą. Sami się nie uczą. Nie stosują tego, czego nauczają w życiu swoim. Czyli automatycznie, co to świadczy, są nieposłuszni temu, co głoszą. I to jest ich problem. Nie to, że głoszą, tylko to, że głoszą i nie czynią tego. grzech. Bo wiedzą, co robić. Bo mówią, jak robić, ale nie robią tego. Czyli wiedzą, tak jak poganie. Wiedzą, ale nie robią. Tak samo oni. Wiedzą jeszcze lepiej, bo mają literę. I nie robią tego. Dalej zobaczcie. 23 werset. Powiedzieliśmy sobie. Szczycą się czym?
Prawo.
Że mają prawo. Ale co jednocześnie robią?
Przekraczają prawo.
Przekraczają prawo, to jest jedno, a drugie?
Znieważają
jednocześnie Boga. Obrażają Boga, znieważają Go. My mamy prawo, no to róbcie tak, jak mówi prawo. Bóg wielokrotnie przez proroków mówił, że obrażacie mnie, ubliżacie mi przez to, że łamiecie zasady, które ja ustaliłem dla waszego dobra. Dwudziesty czwarty werset. W czym jest jeszcze problem? Zobaczcie.
Z ich powodu poganie bluźnią Boga.
Tak, zobaczcie, że ich grzeszne postępowanie jest powodem, dla którego poganie... Bo dlaczego? Bo oni mówią, co jest dobre, a co złe. Mówią, jak należy robić, a nie robią. I jednocześnie ich uczynki stawiają w złym świetle to, co mówią, bo wysyłają jaki sygnał? Nie wolno tego robić, ale wolno to robić. Czyli nagle mózg w poprzek staje temu, kto słucha.
W końcu jak jest.
To co to za Bóg, który mówi rób tak, a jednocześnie pozwala tak robić? Co to za Bóg? I bluźnią Bogu Izraela przez to. Czyli ich postępowanie ma wpływ na to, że Bogu, ci poganie, którzy bluźnią, mają swój problem. To jest ich problem, bo oni wiedzą w sumieniach, co jest dobre, a co złe. Ale to jest dodatkowy problem, ponieważ odpowiedzialność za te grzechy częściowo leży na nich. Czyli swoim postępowaniem powodują, tak, przestępowaniem tego prawa, o którego nauczają innych, jest to, że ci inni bluźnią Bogu, widząc taką sytuację. Ubliżają Bogu. Możemy dalej? 25 werset, zobaczcie.
Przez przekraczanie prawa ich obrzezanie staje się nieobrzezane.
Obrzezują się?
Tak.
Po co się obrzezują?
Na znak posłuszeństwa Bogu.
Na znak posłuszeństwa Bogu, a jednocześnie
nie są
posłuszni.
Nie przestrzegają.
Zobaczmy sobie Księgę Rodzaju 17:10. Przypomnijmy sobie, gdzie się pojawiło obrzezanie. Księga Rodzaju 17:10.
Takie jest moje przymierze, które będziecie zachowywać między mną a wami i między twoim potomstwem po tobie. Każdy mężczyzna wśród was ma być obrzezany.
Przymierze, znak przymierza. Czyli oni się identyfikują z tym przymierzem, które Bóg zawarł z Abrahamem, tak?
Tak.
Zobaczmy jeszcze, przepraszam, Księgę Kapłańską 12:3. Co mówi prawo mojżeszowe na temat obrzezania?
A 8 dnia zostanie obrzezany jego napletek.
Każdy Żyd miał być obrzezany dnia 8. Abraham obrzezał całą swoją rodzinę, więc wszyscy potomkowie Abrahama zostali obrzezani. To jest posłuszeństwo Abrahama. Natomiast Bóg zawarł przymierze dalej z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I na nich poszło błogosławieństwo. Na Ismaela nie poszło. Czyli obrzezują się na znak posłuszeństwa prawu i znak przynależności do narodu Izraela. Tak? Ale co się dzieje? Okazują posłuszeństwo Bogu przez obrzezanie?
Tak.
Ale w czym jest problem?
Zresztą.
Reszty nie przestrzegają. Właśnie obrzezanie umożliwia im przestrzeganie reszty prawa. A oni nie przestrzegają go. I co ten znak oznacza? Ten znak oznacza, przynależy do narodu, który ma prawo i powinien go przestrzegać, tak? To jest mój znak, moje świadectwo. Tak jak, nie wiem, taki przykład, może niezręczny trochę, ale wielu wierzących nosi krzyżyk, tak? Tutaj, tak? Takich, co wierzą, nie wiem, rzymskokatolicy, prawosławni najczęściej, ale wielu, wielu ludzi nosi krzyżyk albo jakiś inny znak, który jest znakiem ich wiary, tak? Można Buddę nosić, cokolwiek. Ale to coś znaczy. Tak? Jeśli noszę krzyżyk, to znaczy, że jestem, uważam się za chrześcijanina, tak? No ale za tym idą kolejne rzeczy, tak? I teraz siedzi ktoś, nie wiem, w więzieniu za kradzież i ma krzyżyk. Tak samo tutaj. No ma ktoś obrzezanie, a żyje zupełnie inaczej niż to obrzezanie go. Niż to, że się identyfikuje, bo on się nie z tym identyfikuje, on się nie identyfikuje obrzezaniem z grzechem. On się identyfikuje obrzezaniem z wybranym narodem i tym, który jest posłuszny Bogu w prawie. Rozumiecie ideę? Obrzezanie coś sobą znaczy, tak jak każdy inny emblemat. Czy to będzie krzyżyk, czy to będzie posążek, czy to będzie cokolwiek, bo w różnych wiarach różne rzeczy są. W niektórych wiarach tatuaż. Ale to coś reprezentuje, to ma swoje głębsze znaczenie. I teraz pytanie, czy ty grasz z tym, z czym się utożsamiasz i czego znak nosisz? Tak? Bo możesz się utożsamiać, bądź nie. I tutaj jest ta sama sytuacja, czyli znak jest, ale wszystko inne przeczy temu znakowi, więc ten znak, Bóg mówi co? Znak kiedy jest ważny? Kiedy on ma znaczenie? Tak, kiedy jest rzeczywistym wyrazem tego, co ty reprezentujesz. A inaczej on się nie liczy, nikt na niego nie zwraca uwagi. Tak samo mówi Bóg, ja nie zwracam uwagi na obrzezanie, jeśli życie tego człowieka jest zaprzeczeniem tego, co on zrobił, to jego emblemat się nie liczy. Ja tego nie uważam w ogóle, to nie ma żadnego znaczenia. To dla mnie to jest nic. Dlaczego? Bo to jest sprzeczne z tym, co powinno za tym iść. Tak samo możemy komuś powiedzieć, po co ten krzyżyk nosisz, jak ty żyjesz jak zupełnie ktoś inny, tak? Jak twoje życie jest zaprzeczeniem tego, co ty reprezentujesz tutaj, mając coś, tak? Przykład taki podaję, bo że on jest nam najbliższy. Nie będę wam podawał przykładów gdzieś z Dalekiego Wschodu czy z innych kultur, bo no, on będzie mniej taki adekwatny. No, lepiej jest podać to, z czym się identyfikujemy, co zrozumiemy. Przykład dla nas zrozumiały. Dlatego mówię o tych krzyżykach na przykład, tak? Bo on jest w naszej kulturze bardzo rozpowszechniony. Czyli przekraczają prawo Boże we wszystkich innych kwestiach. Brakuje im czego, Bóg mówi.
Obrzeski serca.
Brakuje im obrzezanego serca. Tak to nazywa Paweł. Zaraz sobie powiemy, bo to nie jest obcy termin w Biblii. 27 werset co mówi? O Żydach.
Zostanie osądzony przez posłusznych pogan.
Ale o Żydach co mówi? Mają obrzezane co?
Ciało.
Ciało mają obrzezane. Rodowity Izraelita, mężczyzna, ma obrzezane ciało. I co jeszcze? Ma spisane prawo. Tak? Dobrze. I teraz popatrzcie na werset 28-29. Kogo Paweł nazywa prawdziwym Żydem? Czy Paweł zwraca tutaj uwagę na jedną rzecz, czy na więcej?
Na więcej.
Czyli kto jest prawdziwym Żydem? Ten, kto się urodził z ojca Izaaka i ma obrzezane ciało, to on jest prawdziwym Żydem?
Oprócz tego ten, kto...
Może być, ale to nie wystarczy.
To nie wystarczy według kryterium Pawła i Boga. Bo Paweł mówi, Bóg ma swoje kryterium, swoją definicję prawdziwego Żyda.
Ciała, jeśli chodzi o obrzezanie, jak najbardziej. Ale według tego, co tutaj czytamy, pojawia się problem.
Tak, właśnie. I teraz ktoś może powiedzieć, i tak wielu Żydów uważało i uważa. Jestem, mam rodowód. Paweł o sobie mówił, jestem Żydem z Żydów. Matka Żydówka, ojciec Żyd. Nie tak jak na przykład Tymoteusz. Tak? Matka Żydówka, ojciec Grek.
Z pokolenia Beniamina.
Mówi, z pokolenia Beniamina. Żyd z Żydów, Izraelczyk z Izraelczyków. Mam pochodzenie. Żyd, obrzezany dnia ósmego. Czego mi brakuje? Nikodem mówi, czego mi jeszcze brakuje? A Pan Jezus mówi, musisz się na nowo narodzić. Bo nie wejdziesz do królestwa. I tu Paweł to tłumaczy. Bo Paweł sam na sobie to przećwiczył. Żydem prawdziwym jest ten, kto ma pochodzenie, obrzezane ciało i jeszcze co?
Obrzezane serce.
Obrzezane serce, czyli jest posłuszny Bogu. Bo o to chodzi. Przeczytajmy sobie te fragmenty. Zobaczcie, Piąta Mojżeszowa, czyli Księga Powtórzonego Prawa. Dziesiąty rozdział, 16 werset.
Obrzeżcie więc nieobrzezanie swojego serca i nie zatwardzajcie już swojego karku.
Czyli zatwardzenie karku jest przejawem nieposłuszeństwa Bogu, a obrzezane serce jest przejawem, synonimem, może tak, dobre słowo, synonimem, czyli od, no, takim
równoznaczne
z posłuszeństwem. Bo to jest przenośna pewna. I jeszcze Jeremiasza 4:4. Zobaczcie. Mamy obrzezane serce, czyli posłuszeństwo Bogu. Jeremiasza 4:4.
Obrzeżcie się dla Pana i usuńcie napletki waszych serc, Judejczycy i mieszkańcy Jerozolimy, aby moja zapalczywość nie wybuchła jak ogień i nie paliła się tak, że nikt nie zdoła jej zgasić z powodu zła waszych uczynków.
O jakim obrzezaniu tu jest mowa?
Serce.
Czyli mają obrzezane ciało i obrzezane serce. O ile obrzezane ciało nie zależało od Żyda, tylko od jego
rodziców.
Dlatego na przykład Tymoteusz nie był obrzezany. Prawda? Pamiętacie? Nie, może nie wszyscy wiedzą. Bo miał ojca Greka. A to ojca zadaniem było zanieść go do rabina, do nauczyciela, żeby go obrzezał. Do kapłana. Tymoteusz był nieobrzezany. Więc prawdziwy Izraelita według definicji Bożej, co Paweł przekazuje, to jest, to nie jest tak, że Żydem nie jest ten, kto nie ma obrzezanego serca. On jest Żydem według ciała. Ale uboga definicja nie dotyczy tylko ciała, ale też ducha. że prawdziwy Żyd to jest Żyd, który nie tylko ma pochodzenie i wyraz posłuszeństwa, przynależności do narodu, który przez obrzezanie ciała, ale również ma obrzezane serce. Czyli ma wewnątrz, w sobie chęć posłuszeństwa Bogu. Tacy byli na przykład prorocy Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Samuel. I wielu innych. Eliasz, Elizeusz. Moglibyśmy ich więcej wymieniać. Dawid. I taki Izraelita, który mieć chce chwałę u Boga, ma być posłuszny Bogu z całego serca. To jest posłuszeństwo. Czy to jest zrozumiałe? Dlaczego ja pytam? Dlaczego ja o to pytam? Pytam o to dlatego, czy wy rozumiecie, o kim tu jest mowa, że nie ten jest Żydem, co ma obrzezane ciało, a ten, co ma obrzezane serce. Czy w tym tekście, teraz zwróćcie uwagę, chciałbym się skupić na tej rzeczy. Albo może nie, jeszcze nie. Jeszcze za chwilę wam to pytanie zadam, żebyście zastanowili się, co mamy o poganach tutaj. Dwudziesty szósty werset co mówi? Posłuszeństwo czy nieposłuszeństwo pogan? Czego nie mają?
Nie mają przepisów.
A mają obowiązek? Mają obowiązek obrzezać ciało?
Nie.
Nie.
Nie mają takiego obowiązku. Kto im kazał?
Pytania nie skończyłeś. Czy mają obowiązek przestrzegać prawa? Tak, bo mają zapisane obrzezać ciało.
Jeżeli chodzi o obrzezanie ciała. Dobrze, dziękuję. Czy mają obowiązek obrzezania ciała?
Nie
mają takiego obowiązku. To nie jest ich prawo. To nie do nich to się tyczy. To się tyczy do cielesnych potomków Abrahama, Izaaka, Jakuba. Ale co jest bardzo ważne?
Ale przestrzegają przepisów.
Nie podlegają prawu mojżeszowemu, ale są posłuszni prawu szczerze w sercach. Tak? Czyli mogą być. I teraz co dla nich się dzieje dalej? Zobaczcie, jaki jest dalej skutek posłuszeństwa. 27 werset.
Osądzą tych, którzy przekraczają.
Ale tu jeszcze w 26, tak? Czyli
tak.
Czyż jego nieobrzezanie nie będzie uznane za obrzezanie? Czyli innymi słowy, czy Bóg nie uzna ich za posłusznych?
Bóg uzna ich za posłusznych na podstawie ich postawy serca. Pragnienia posłuszeństwa, zgodności z sumieniem.
Pomimo tego, że nie mają obrzezanego ciała.
Tak, bo oni podlegają prawu, które Bóg włożył w ich serca. I obrzezanie serca Bóg potraktuje jako obrzezanych nie w ciele, a w sercu.
Posłuszny.
To, co oni robią, potraktuje im jako obrzezanie serca. Tak jak Żydom posłuszeństwo prawu mojżeszowemu potraktuje jako obrzezanie w sercu, tak samo poganom, chociaż nie mają prawa mojżeszowego i nie są niemu posłuszni, bo nie muszą, bo nie z nimi zostało zawarte przymierze, ale posłuszeństwo prawu, które Bóg włożył w ich serca, Bóg potraktuje jako obrzezanie serca. Posłuszeństwo temu. Bo Bóg nie ma względu na osoby. Czyli tu nie wymiernikiem jest prawo mojżeszowe, a prawo, które ten ktoś dostał. Żydzi dostali prawo mojżeszowe. Tak? Poganie nie otrzymali go, ale mają sumienia. Więc poganin, który wypełnia polecenia prawa Bożego, które ma w sumieniu, będzie co robił? sądził Izraelitę. To jest coś nie do pomyślenia dla Żydów, bo że poganie będą ich sądzić. Oni nie mogli strawić, że poganie mogą być zbawieni w ogóle. Natomiast będzie sądził Izraelitę, który jest obrzezany na ciele, ma spisane prawo, lecz go nie wypełnia. Czyli posłuszny poganin, Paweł dalej tłumaczy, jaki to jest. Przyjdziemy do tego. Będzie sądził nieposłusznego Izraelitę. Nieobrzezany będzie sądził obrzezanego. Rozumiecie, o co chodzi? Nieobrzezany na ciele będzie sądził obrzezanego na ciele. Dlaczego? Bo ten nieobrzezany na ciele jest obrzezany na sercu. A ten, który jest obrzezany na ciele, nie jest obrzezany na sercu. Więc ten będzie sądził tego. Więc obrzezanie w sercu jest wyżej niż obrzezanie w ciele. Dlaczego? Bo obrzezanie w ciele jest znakiem jest znakiem obrzezania serca. A jeśli nie ma obrzezania serca, to ten znak się nie liczy. Rozumiecie to? Te zależności? Taki poganin co? Należy do Boga, bo jest mu posłuszny. Zobaczcie, Rzymian 4, rozdział 11-12. Zahaczymy troszkę dalej. No zrobimy taki wstawkę taką, żeby mniej może tutaj było kontrowersji.
I przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, którą miał przed obrzezaniem po to, aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących, aby im też poczytana była sprawiedliwość. I aby był ojcem obrzezania, nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale też tych, którzy chodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama, którą miał przed obrzezaniem.
Chodzą wiary naszego ojca Abrahama, więc będzie taki moment, kiedy wytłumaczymy sobie, jak ci poganie mogą być przez Boga, na jakiej podstawie mogą być policzeni i co jak gdyby jest tego źródłem. I jeszcze kolejny, Kolosan 2.11, zobaczcie, jeśli dobrze zanotowałem, chyba dobrze, Kolosan 2.11.
Nim też dostaliście obrzezanie, obrzezaniem nie ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego.
Obrzezani nie w dosłowny sposób ciała, ale przez oczyszczenie sumienia. Tak? Czyli wewnątrz się rodzi posłuszeństwo Bogu. I jest taki moment, kiedy ono się pojawia. Czyli poganin, podsumujmy sobie to, co macie napisane, nie mają poganie obrzezania, bo nie muszą, ale jeśli są posłuszni w sumieniu, tak, prawu, to nie podlegają sądowi, a będą sądzić tych Żydów, którzy są nieposłuszni. Tu jest pewna kwestia pokazana, że prawdziwe żydostwo to jest żydostwo, które jest zarówno pochodzeniem, obrzezaniem na ciele, jak i obrzezaniem serca. Jeżeli nie ma obrzezania serca, to taki Żyd jest jako kto liczony? Grzesznik. Tak? Jak wcześniej czytaliśmy. I będzie sądzony przez tego, którego Bóg uzna za sprawiedliwego. Który ma obrzezane serce. Czyli nie pochodzenie decyduje, tak? A serce, sumienie, tam się rodzi posłuszeństwo Bogu. I teraz przeczytajcie jeszcze raz fragment. 28 werset. Niech ktoś przeczyta na głos. I 29.
Nie ten bowiem jest Żydem, kto jest Żydem na zewnątrz, ani nie to jest obrzezaniem, co jest na zewnątrz, na ciele, ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz. I to jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca, w duchu, nie w literze, którego chwała nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga.
Teraz słuchajcie mojego pytania, mojego stwierdzenia i powiedzcie, czy ono jest prawdziwe zgodnie z tekstem. Skupcie się teraz. Prawdziwym Żydem jest każdy, kto ma obrzezane serce. Więc Żyd z obrzezanym sercem i poganin z obrzezanym sercem są prawdziwym Żydem. Niekoniecznie, ale może tak być.
Nie. Musi mieć obrzezane ciało i serce.
Więc kto jest w końcu prawdziwym Żydem?
Ten, którym obrzezane i ciało, i serce. Nie pogan.
Dwa elementy muszą być, zaistnieć razem.
Czyli poganin, który ma obrzezane serce, nie może nazywać się prawdziwym Żydem?
Nie.
Nie z tego tekstu.
Choć niektórzy tak nie skują.
Widzicie to w tekście, czy mówicie, bo tak...
Nie, to widać w tekście.
No widzicie to w tekście?
Niektórzy pamiętają studium poprzednie, choć kilka lat
nie, ale
minęło,
nie wszyscy.
Tak? Ale to jakby z tego tłumaczenia, tak jakby...
Więc ważne, żebyście to zobaczyli. Bo bardzo wielu nauczycieli właśnie tak naucza, jak ja teraz powiedziałem.
Gdyby było wyróżnione, że i poganin, tak, to byłoby oczywiste.
Jeżeli widzicie to, że o prawdziwym żydostwie jest mowa tylko w odniesieniu do potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba, to dobrze. Jeśli nie widzicie, że nazwa Żyd odnosi się do pogan, którzy mają obrzezane serce, to dobrze. To znaczy, że dobrze zrozumieliście, jeśli rzeczywiście to widzicie. Bo tak rzeczywiście mówi tekst i tak wam po kolei, po malutku próbowałem pokazać. Dlatego to pytanie zadałem na ostatku, żebyście zetknęli się również z tym, czego w tekście nie ma. Chociaż niektórzy tak nauczają. Powierzchownie idąc po tekście, tak można wywnioskować. Czyli rozumiecie to. Więc prawdziwy Izraelita, który mieć chce chwałę u Boga, jest posłuszny prawu we wszystkim, zaczynając od obrzezania ciała. Dlaczego? Bo on de facto sam nie może decydować. To nie jest jego posłuszeństwo, tylko rodziców. I tu się zaczyna. Więc jeżeli on został obrzezany, to jego obowiązkiem jest przestrzegać prawa. Albo się nie chlub swoim obrzezaniem, bo ono niczego, nic nie znaczy. Bo to jest kwestia chlubienia się tym. Jestem Żydem, tak? Jestem z narodu wybranego. Jeśli nie przestrzegasz tego, co Bóg kazał, to nie chlub się tym, bo to żadna chluba, to hańba. Bluźnisz Bogu. Inni będą przez ciebie bluźnić Bogu, jeśli będziesz grzesznie postępował. Więc... prawdziwy sens obrzezania ciała, jaki to jest sens? Co on oznacza? Znak przynależności do kogo?
Do narodu wybranego.
Przynależności?
Do Boga.
Do Boga. I to jest znak. I ten znak jest znakiem posłuszeństwa kiedy?
Kiedy
znakiem jest przynależności.
Kiedy idzie w parze z posłuszeństwem prawu Bożemu.
Czyli kiedy idzie w parze z obrzezaniem serca. Ma to, co ma w sercu, znajduje swoje wyrażenie na zewnątrz, na ciele. Dlaczego? Bo taki ma. Taki ma sens to. Więc jeśli jesteś obrzezany, to to ma tylko wtedy znaczenie, kiedy masz obrzezane serce. Ale ono jest na pierwszym miejscu. Czyli jeśli masz obrzezane serce, jesteś posłuszny prawu, tak? Masz chwałę Boga. I tak Paweł pokazuje Żydów, bo mamy sytuację, która się dzieje do momentu, kiedy zostaje zainicjowane nowe przymierze. Bo mamy pewien etap. Dzieje świata mają moment przełomowy. Moment, kiedy pojawia się pierwszy raz na ziemi Mesjasz. Przyjście Chrystusa jest momentem przełomowym w dziejach wszechświata. przełomowym. To jest moment zwrotny. Bo ludzie żyli do tego momentu. No, jakoś Bóg na nich patrzył, więc Paweł wykłada. Będziemy sobie mówić o Abrahamie. Czy on był, miał jakieś prawo, czy nie miał, czy Bóg mu coś powiedział, czy nie. No przecież prawo mojżeszowe zostało nadane kilkaset lat później. Tak? Ile dokładnie w Galacjan jest napisane? Nie pamiętam już. Od momentu zawarcia przymierza z Abrahamem tam minęło, Paweł mówi, ile w Galacjan. W trzecim rozdziale było jakieś tam lat. Do czego nie jesteś przekonana? Kasiu. Konkretnie, do czego nie jesteś przekonana? Jeszcze chwilka, jeszcze raz powiedz.
Nie jest to dla mnie takie jasne w tekście, to co mówisz jakby.
Co?
Ja tego,
co że, konkretnie?
No to co powiedziałeś, że jakby że ten, który jest prawdziwym Żydem, jest Żydem wewnątrz, że to się absolutnie nie odnosi do jakby wierzących pogan. Ja, jakby ja tego tu nie widzę w tym rozdziale, ale no może gdzieś to tam bardziej wygląda.
Ale nie widzisz tego w całym rozdziale, czy w tych dwóch wersetach?
Znaczy nie widzę tego w tym drugim rozdziale, w tym, co dzisiaj czytaliśmy.
Nie? Aha, czyli nie widzisz tego, że poganie nie mają prawa mojżeszowego, nie widzisz tego?
Nie, no bo wiesz, mam tutaj też ten werset, zobacz, poczekaj, bo ja poleciałam do czwartego. Gdyby więc nieobrzezany człowiek wypełniał nakazy prawa, czy to jego nieobrzezanie nie zostanie uznane za obrzezanie?
Ale jakie obrzezanie?
Czy jego nieobrzezanie nie zostanie uznane za obrzezanie?
Mhm.
No właśnie, jakie?
Który to jest werset?
26.
Wiesz co, to jest tak. Werset...
No.
26. I że wiesz, no w innych tekstach też jakby... Teksty nazywają na przykład w listach do Galatów ludzi wierzących jako dzieci Abrahama, nie? Więc.
Dzieci Abrahama to nie są dzieci Jakuba. Dalej list do Rzymian kładzie wyraźny podział między tych, którzy są dziećmi, dzisiaj to odczytaliśmy, którzy są dziećmi Abrahama przez wiarę i przez ciało. Dzisiaj czytaliśmy ten fragment. Nie przeoczyłaś go przypadkiem? Bo chodzi mi o co? Chodzi mi o to, czy...
To nie jest oczywiste na ten moment. Natomiast tak? Jakby, no, będę się, że tak powiem, mhm. automatyć, żeby to rozeznać.
Mhm.
Ale bo tutaj, jeśli mogę, to jest trudne miejsce. Gdyby ono nie było trudne, to nie byłoby tyle jakby interpretacji i nauk z tym związanych. To nie jest tak, że kiedy my się nawróciliśmy, tak, kiedy to było tam 10 lat temu, tak, to człowiek od razu wszystko wiedział. Różne nauki słyszał. Ale potem zaczęliśmy studiować, tak, Biblię, księga po księdze, tak? Dotarliśmy do listu do Rzymian, musieliśmy się zmierzyć też z tym miejscem, tak? I ocenić je w perspektywie rozdziału, listu i też innych miejsc. Bo dzisiaj my trochę tak szybko idziemy, bo my już pewne rzeczy przestudiowaliśmy. My już wiemy, co znaczy dla pogan z innych miejsc Pisma, co znaczy dla nich obrzezane serce, dla pogan. Że to nie jest robienie z pogan Żydów. My teraz zobaczcie, nam jest wtedy łatwiej. Kasi na pewno jest trudniej, bo Kasia, tak jak ja Kasi mówiłem, zmierzy się z wieloma rzeczami, które być może z perspektywy kilkunastu czy kilkudziesięciu lat wstecz będą stanowiły tutaj jak gdyby problem, że będzie to inaczej niż do tej pory słyszała w wielu miejscach. Dlatego też cierpliwie jak gdyby trzeba poczekać. Ale problem jeszcze jest taki, gdy patrzymy nawet na te dwa wersety tutaj, tak jak dzisiaj rozważamy, tak, i patrzymy. Problem jest taki, że ci, którzy, bo my znamy te nauczania, tak, i ci, którzy robią tutaj z pogan Żydów, powinni być konsekwentni. I wtedy również, jeśli Żyd, który jest obrzezany na ciele i przestrzega, i ma prawo mojżeszowe, ale nie jest posłuszny Bogu, to konsekwentnie z tych dwóch wersetów, zobaczcie, nie jest Żydem. Nie zawsze tak jakby ci interpretatorzy do tego tak podchodzą. Bo wkładają pogan jako Żydów, ale już z Żydów, no co z nimi wtedy zrobić? Jak? Pojawia się problem z interpretacją po prostu tego miejsca. Mi się wydaje, że dziś my, Darek, dosyć jakby szybko poszliśmy, tak, z tym. To też wymaga pewnego poukładania w głowie. Dlatego ty, Kasia, zapytałeś, czy nie przeoczyła tego miejsca jakby z Galacjan i tak dalej, i tak dalej. To wymaga jakby czasu, no, żeby to zobaczyć i też spojrzeć na inne miejsca Pisma Świętego, które mówią o tym obrzezaniu. My to obrzezanie omawialiśmy już, to przy okazji, nie pamiętam którego listu, my szczegółowo omawialiśmy, co to jest dla pogan. To nie tylko dzisiaj my to robimy. Także no, ja się nie dziwię, że jest jak gdyby tutaj problem. Nie dziwię się, Kasi, pytaniom, bo ileś tam lat temu też się nad tym zastanawialiśmy. To jak to tutaj jest, słysząc różne nauczania.
Jeszcze, no.
Mogę jako takie, nie wiem, pytanie do zastanowienia. Ismael też był obrzezany. A nie dał, nie był tym właśnie wybranym synem. Jakby tutaj, stąd my dzisiaj czytaliśmy, można wnioskować, że on też był obrzezany, a nie jest Żydem. A Mojżesz, który nie był obrzezany, a był Żydem z krwi.
Tak, to jest odrębna
kwestia.
Słuchajcie, ja uważam, że po prostu trzeba sobie jeszcze raz przysłuchać tą lekcję. Dlatego, że Kasia odczytała werset 26, ale on jest w ścisłym związku z wersetem 27. I brzmi tak. Jeśli tedy nieobrzeska, czyli nieobrzezany, przestrzegał prawa, czyż jego nieobrzeska nie będzie poczytana mu za obrzeskę? Czyli jaka nieobrzeska będzie mu poczytana za obrzeskę? Bo jeśli w tym momencie jest Kasiu uważany za obrzezanego na ciele, tak uważasz? Że Bóg mu poczyta jego nieobrzeskę jako obrzeskę na ciele czy serca?
No ja uważam, że odpoczyta mu za obrzeskę serca. I że to
jaką?
Prawdziwy...
Nie, czekaj, ale tu jest mowa o obrzesce ciała. W 26 wersecie jest mowa... Jeżeli ten, który jest nieobrzezany, czyli gdzie jest nieobrzezany?
No jest obrzezany na ciele. Tak?
Nie jest obrzezany, przestrzega prawa. Jakiego prawa?
No tu nie jest napisane, jest napisane prawa.
No ale jakiego prawa, no? Jakiego ma przestrzegać prawa ten, który jest nieobrzezany na ciele, poganin?
To myśl o mojżeszowe, tak?
Jakiego?
O mojżeszowe.
Tak? Mojżeszowe, a wcześniej w wersecie 14 i 15 o jakim prawie jest napisane? Mojżeszowym? Czyli ma ofiary składać, do świątyni chodzić, obmywać się, tak? To wszystko ma robić?
Z tego, no to prawa Bożego, tak?
No to trzeba się zdecydować. Czy prawa Bożego, które ma w sercu, czy prawa mojżeszowego?
Wiesz co, tylko tu nie chodzi teraz, żebyśmy się łapali na wersetach.
Nie, chodzi o to, żeby wyjaśnić ten fragment, Kasiu.
Nie. Wychodzi taki człowiek jak ja i mówi, a ja nie widzę. A dlaczego? I to jest...
No więc jeśli nie widzisz, to moim obowiązkiem jest spróbować to wyjaśnić, Kasia.
Dobra, no to dalej.
No to idźmy dalej. Jeżeli ten, który ma nieobrzeskę na ciele, czyli poganin, przestrzega prawa, jakiego prawa?
No prawa Bożego. Z
tego prawa Bożego, nie mojżeszowego. Mhm. Bo mojżeszowe prawo było prawem Bożym dla Żydów tylko. Bo poganin nie mógł przestrzegać prawa mojżeszowego, bo nie miał obrzezanego ciała. On nie miał prawa tego robić. Musiał być ukamienowany.
No okej.
Więc nie mógł poganin nieobrzezany przestrzegać prawa, bo to było niezgodne z prawem. Kto chciał do Paschy przystąpić, najpierw musiał się obrzezać. I nieobrzezani nie mogli przestrzegać prawa mojżeszowego, więc nie możemy tutaj włożyć, że on musiał być posłuszny prawu mojżeszowemu. Więc ten, który ma nieobrzezane ciało, przestrzega prawa w sumieniu, czyż jego nieobrzeska, jaka nieobrzeska?
Ma nieobrzeska ciała.
Nie będzie mu poczytana jako obrzeska, czyli rozumiemy tutaj co? Że Bóg widzi go jako obrzezanego na ciele? No.
Nie wiem.
Aha, nie wiesz. Jasne, czyli ty nie rozumiesz tego fragmentu.
No nie wiem, za co będzie poczytane za obrzezanie.
Bo to jest istotne, za jakie obrzezanie mu będzie poczytane. No czy za obrzezanie ciała, czy za obrzezanie serca. Bo dalej jest napisane i osądzi nieobrzezany z przyrodzenia zakon pełniący ciebie, który przez literę obrzeski jesteś przestępcą zakonu. Czyli on dalej jest nieobrzezany. Ale nie na sercu, na ciele dalej jest nieobrzezany. Bo Bóg, mimo że on jest nieobrzezany na ciele, policzy mu, że jest obrzezany na sercu. Dlatego werset 27 mówi tak. Dlatego nieobrzezany na ciele osądzi ciebie, obrzezanego na ciele, ale nieobrzezanego na sercu. Więc ten fragment nie mówi, że Bóg będzie liczył nieobrzezanemu, że on jest obrzezany na ciele. Bo dalej by w 27 wersecie nie był nazwany dalej nieobrzezanym. Tylko już obrzezanym.
Okej, to jest dla mnie zrozumiałe. Okej, to jest logiczne.
Więc nie ma tutaj, no to jeżeli to jest logiczne, no to nie można dalej powiedzieć, że ten nieobrzezany jest Żydem. Bo Żydem jest, jak dalej mówi Słowo Boże, obrzezany nie tylko na ciele, ale również w sercu. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest Żydem na jawie, ani nie obrzeska, która jest na jawie, na ciele, ale ten jest w skrytości Żydem i obrzeska serca, która jest w duchu, nie w literze, który jest chwała u ludzi, nie u Boga. Sama obrzeska w ciele nie wystarczy. Dlatego czytaliśmy fragmenty z Jeremiasza, których jest więcej, które mówią do Żydów obrzezanych na ciele, obrzeżcie swoje serca. Piątą Mojżeszową, Księgę Powtórzonego Prawa, kiedy teraz rozważamy w soboty, to wielokrotnie Bóg powtarza, obrzeżcie nieobrzeskę waszego serca. Do kogo mówi? Do Żydów obrzezanych na ciele. Więc do nich jest skierowane to słowo. Ten fragment z wersetu 29 jest żywcem wyjęty z Starego Testamentu. Nigdy te słowa nie były kierowane do pogan. Chyba, że są takie fragmenty w Starym Testamencie, to ja bym chciał się zapoznać z nimi. Bo pismo musi tłumaczyć się pismem, Kasia.
No tak, ale dalej mi to nie przekonuje, bo w rzeczywistości nie jest Żydem ten, kto się takim okazuje na zewnątrz, Obrzezanie też nie jest tym, co się uwidacznia na ciele. Żydem jest się wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca. Ustawia jakby priorytety, tak? Co jest prawdziwym obrzezaniem i co jest prawdziwym byciem Żydem, tak? Więc dla mnie to, wiesz, ja nie twierdzę, że ty nie masz racji, tylko ja mówię, że to dla mnie nie jest takie oczywiste.
Dobrze, powiedz mi, co mówiło... Dobrze, to powiedz mi, co mówiło prawo mojżeszowe o tym, jak ktoś był obrzezany w sercu, czyli był posłuszny Bogu, Żyd. Tak? To co robił taki Żyd? Jak chciał obchodzić Paschę Żyd, to co musiał zrobić po pierwsze? Co musiał zrobić taki Żyd? Czy ktoś nieobrzezany mógł przystąpić do Paschy? A jakie musiał mieć obrzezanie?
No, obrzezanie ciała.
No jeżeli nie miał obrzezanego ciała, a chciał przystąpić do Paschy, to co się z nim działo?
No nie mógł przystąpić do Paschy.
A jakby przystąpił, to co? Co go czekało? Śmierć. 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 Śmierć Kasia go czekała. Bo to był przejaw nieposłuszeństwa.
To dla mnie nie jest takie oczywiste, ale mówię, okej, no...
Nie ma żydostwa bez obrzezania ciała, według prawa mojżeszowego. Dlatego nie wolno nie brać tego pod uwagę przy tym fragmencie. ten fragment jest ściśle związany z prawem mojżeszowym, więc jeżeli czytamy werset 28 i 29, to nie możemy wyrzucić zupełnie tego, co jest w prawie mojżeszowym. A prawo mojżeszowe powiedziało co? Obrzezany będzie każdy męski potomek w 8 dniu. To było prawo mojżeszowe, element prawa mojżeszowego? Więc jeżeli Żyd nie był obrzezany, to był posłuszny prawu w sercu? Mógłbyś powiedzieć, ja jestem posłuszny prawu mojżeszowemu w sercu, ale jestem nieobrzezany. Mógł tak powiedzieć?
No nie, no musiał się obrzezać.
No musiał się obrzezać. Ale jeśli się obrzezał na ciele, to mógł powiedzieć, ja jestem z narodu wybranego i nie muszę wszystkiego innego przestrzegać. Mógł tak powiedzieć? Byłaby to prawda? Czy nie?
Jeszcze raz, poczekaj, bo ja...
Żyd obrzezany na ciele. Powiedziałby tak, ja jestem obrzezany na ciele, jestem potomkiem Jakuba, jestem wybrany, nic więcej nie muszę robić. Prawda by to była? I zacząłby grzeszyć, robić co chce.
No nie, no nie może tak być.
Czyli można oddzielić obrzezanie ciała od obrzezania serca u Żyda? Kto jest prawdziwym Żydem? Jaki Żyd ma obrzezane serce? Co musi mieć na ciele? Czy prawdziwy Żyd obrzezany w sercu może mieć nieobrzezane ciało?
No nie.
No nie może. Dlatego tu jest napisane, że nie to jest żydostwo, które jest na ciele, a to żydostwo, które jest w sercu. Dlatego, że jeśli jest w sercu, to będzie i na ciele. Bo obrzezanie w sercu nie może istnieć bez obrzezania ciała, ale odwrotnie i owszem. Bo to nie jest wtedy prawdziwe żydostwo. Więc Paweł mówi, jeżeli Żyd jest obrzezany w sercu, to oczywistą sprawą, że będzie obrzezany na ciele. Ale jeśli Żyd jest obrzezany na ciele, to nie zawsze jest tak, że jest obrzezany w sercu. I to jest wywód z tego fragmentu. Tu o poganach nie ma nic mowy. Dlatego Paweł stawia taki rozdzielenie. Nie to jest żydostwo, które jest w ciele, ale to żydostwo, które jest w sercu. Bo Paweł rozumie, że jeśli ktoś jest obrzezany w sercu, to oczywistą rzeczą jest, że będzie obrzezany na ciele, bo tak mówi prawo mojżeszowe. Dla niego to jest oczywiste, bo jest Żydem. Dla nas pogan niekoniecznie. Bo my nie rozumiemy często sensu obrzezania na ciele. To, co dla Żyda jest jasne, dla nas pogan nie musi być. Dlatego tak bardzo uważnie musimy rozważać Słowo Boże. Więc jeśli Paweł mówi, albowiem nie ten jest Żydem, który jest Żydem na jawie, ani ta jest obrzeska, która jest na jawie na ciele, ale ten jest w skrytości Żydem i obrzeska serca, która jest w duchu, a nie w literze. Dlatego, że ten, który jest Żydem w duchu, oczywistą rzeczą jest, że będzie miał obrzeskę na ciele, ale nie ona decyduje. Ona jest jak gdyby wtórna, bo jest wynikiem posłuszeństwa jego i rodziców. Dlatego jak Żydzi 40 lat niewoli się kończyło, tego nie niewoli, 40 lat wędrowania po puszczy, to byli obrzezani? Nie byli. Nie obrzezywali się. I przed wejściem do ziemi obiecanej Bóg kazał wszystkich obrzezać męskich. Dlaczego? Męskich, mężczyzn, obywateli mężczyzn. Dlaczego? Bo to był akt posłuszeństwa i wtedy wszyscy się obrzezali. I to byli dorośli ludzie. Dlaczego? Bo nikt nie troszczył się o to, żeby 8-dniowe dzieci obrzezywać. A tak powinno było być. Zaniedbali to. I Bóg mówi, przed wejściem do ziemi obiecanej macie to zrobić. To był akt posłuszeństwa, wynikający z ich postawy. Czyli nie można było powiedzieć, że Żyd jest Żydem w sercu, a jest nieobrzezany. Według prawa mojżeszowego to było niemożliwe. Według innych praw, tak, mojżeszowego nie.
Interpretacja, którą część tak interpretatorów, nauczycieli podziela właśnie, która mówi o tym, że tutaj poganie, którzy przestrzegają prawa, są posłuszni Bogu, stają się Żydami, ona jest związana, bo stają się, że to o tym jest tutaj mowa, tak? Że to jest obrzezanie na sercu i to oni będą wtedy Żydami. To jest związane z tym pojęciem duchowego Izraela.
I teologii zastąpienia.
I teologii zastąpienia, czyli Kościół zastąpił Izrael. To niesie, słuchajcie, bardzo duże implikacje i konsekwentnie wtedy trzeba powiedzieć, jeżeli ktoś chce być konsekwentny do bólu w tych właśnie dwóch wersetach, to musi powiedzieć tak, to wtedy tym Żydem jest, okej, jeżeli Żyd jest posłuszny Bogu, ma obrzezane serce, to on jest Żydem według tego fragmentu, ale poganin także. Mamy Kościół, czyli wierzący.
Poczekaj pan,
ale
powiedz.
Myśl mam, tak? Mhm. Ale konsekwentnie wtedy trzeba powiedzieć, że ten, kto jest obrzezany, ale jest nieposłuszny, nie jest Żydem w ogóle. Co jest nieprawdą w świetle Pisma Świętego. A my mówimy tutaj o tym, tak, że chodzi o to, że Żydem jest ten, kto jest obrzezany na ciele, tak? Ale to nie wystarczy, bo Boże kryteria są większe. Nie chodzi tylko o narodowość. Judasz był Żydem, był i umarł jako Żyd, ale był nieposłuszny Bogu. A teraz dochodzi standard Boży w tym wszystkim. To jest bardzo trudne, ale nie wolno brać sobie tylko, wrzucić tutaj pogan i tak dalej, ale Żydów później pominąć. Co z nimi? To w końcu są Żydami ci, którzy są obrzezani na ciele, czy nie są?
Tak. I to jest kolejny problem, ponieważ pojawia się kolejna tak zwana mieszanka.
Tak.
Dlatego, że tu jeszcze nie mówimy o Kościele.
Zgadza się.
Tu jest mowa, prawo mojżeszowe i poganie żyjący w tych czasach, kiedy Żydzi żyli pod prawem mojżeszowym. Tu jeszcze nie mamy w ogóle nowego przymierza.
Ale interpretacje
wynikają
już mówią tutaj, już mówią o Kościele. Interpretacje już mówią o wierzących z pogan, choć Paweł w swoim wywodzie jeszcze do tego w ogóle nie doszedł.
Paweł nie doszedł jeszcze do Chrystusa. Nie doszedł jeszcze momentu, że końcem prawa jest Chrystus.
Dlatego uważamy, że jest tu mowa o Żydach i mamy o Bożych kryteriach.
Mamy sytuację ze Starego Testamentu, kiedy jest naród wybrany, który ma obrzezane ciało, ale żyją jak chcą, jak poganie. I Bóg posyła proroków, mówi: obrzeżcie swoje serca, obrzeżcie swoje serca. I żyją poganie jak Hiob, którzy są posłuszni Bogu, tak jak im serce podpowiada. Oni nie mają spisanego prawa, ale w sercu pragną być posłuszni Bogu. I Bóg ma z nimi kontakt, rozmawia z nimi. Mamy takich ludzi. I o nich jest w tym miejscu napisane. I Paweł przypomina tym Żydom, którzy uważają, że nie potrzebują, że bez Chrystusa można być zbawionym. Z prawa mojżeszowego. Paweł mówi: nie, bo wy uczycie jednego, a robicie drugie. Wy uważacie się za Żydów, bo macie obrzezane ciało, ale nie macie obrzezanego serca. A poganie, którzy mają obrzezane ciało, nie mają obrzezanego ciała, mają obrzezane serca i są bliżej Boga niż wy. I pamiętajcie jedno. Prawdziwy Żyd to nie jest ten, który ma ciało obrzezane, a ten, który ma serce obrzezane. Bo wtedy ta obrzezka ciała ma sens. Dlatego tu jest to rozdzielenie. A dalej Paweł przychodzi do Chrystusa. Mówi: niezależnie od prawa została objawiona sprawiedliwość Boża. Niezależnie, odrębną drogą. Więc trzeba też zobaczyć, w którym momencie historii świata się znajdujemy. I o tym będzie za tydzień. Więc Kasiu, jak potrafiłem z Rafałem, tak wytłumaczyliśmy to, ty możesz to przemyśleć i każdy z nas jak gdyby ma wybór. To nie jest tak, że to, co ja nauczam, czy to, co tutaj mówi Rafał, to jest obowiązek do przyjęcia. Nie. Staramy się jak najlepiej, staram się to wyłożyć jak najprecyzyjniej. Też rozumiem, że no, język jest taki, jaki jest i nie zawsze jest tak giętki, jak trzeba, żeby wszystko mógł wypowiedzieć. Jeżeli coś, to możesz się ze mną skontaktować jeszcze indywidualnie, ja ci to spróbuję wytłumaczyć, jak potrafię. Jeszcze raz sobie prześledzimy te kolejny ten fragment, uzupełnię to o pewne rzeczy. Jeżeli oczywiście masz taką potrzebę, chęć, to ja jestem do usług. Natomiast tu, jak mogłem, tak wytłumaczyłem. Dobrze, że padło to pytanie, bo doprecyzowaliśmy teraz jeszcze wiele rzeczy. To mnie cieszy, dlatego że też to jest wartościowe i ważne dla wszystkich pozostałych. Cieszę się, że Waldek też uczestniczy tutaj i swoje zdanie też wyraził. Bardzo Ci dziękuję, Waldku. No i proponuję, żeby w tym momencie podejść do podsumowania. Jeśli będzie potrzeba wyjaśnienia za tydzień, jeżeli Kasia będzie chciała ze mną porozmawiać, to jeżeli coś wyjdzie, ja jeszcze to uzupełnię chętnie. Jeżeli będą jakieś ciekawe, jeszcze istotne informacje czy pytania Kasi, chciałbym, żeby przedstawić je również Wam, bo te pytania są bardzo wartościowe. Dlaczego? Bo one pozwalają zobaczyć, czy rozumiemy ten fragment, czy ja jako nauczyciel też potrafię to wytłumaczyć, czy powiem nie wiem. Bo jak ja nie wiem, to co ja nauczam, tak? Natomiast to jest ważne. Dla mnie te pytania są bardzo istotne, Kasia, i bardzo się cieszę, że je zadajesz. Natomiast mówię, no, jeżeli to wymaga dłuższej rozmowy, godzinnej, dwugodzinnej, jestem do dyspozycji.
Dobra, ja to sobie przemyślę.
Przesłuchaj sobie to jeszcze wszystko raz.
Dobra.
I jeżeli dalej będziesz miała wątpliwości, jestem do dyspozycji.
Dobra, no dzięki.
Okej, okay? Także dzisiaj podejdźmy do podsumowania.
Jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, już niezwiązaną z tym, ale żeby też zawczasu wniosków nie wyciągać. Przesłuchajcie na podstawie tutaj szczególnie drugiego rozdziału, ktoś nie mógłby wyciągnąć wniosku, że zbawienie jest z uczynków?
No właśnie.
Powiedzcie. Zostawcie. Odetnijcie
resztę listu.
Pierwszy i drugi rozdział tylko weźcie. Czy ktoś nie mógłby powiedzieć, że zbawienie jest z uczynków? Myślę, że wielu mogłoby powiedzieć i bronić tego, jak nie podobało.
I zastanawia się, po co Paweł na początku mówi o Chrystusie. Z wiary w wiarę.
Drugi rozdział, jeszcze jak wytniemy sobie już w ogóle fragment drugiego rozdziału, to już w ogóle nie ma tematu. Zbawienie z uczynków, jak w ogóle jest napisane z uczynków wszyscy, tak? No ale to właśnie problem polega na tym, że jest cały list. I po to Paweł tłumaczy pewne rzeczy na początku, po to tłumaczy je później, tak? I nie wolno wyciągać jakby wniosku na podstawie wyrwanych 3-4 wersetów z drugiego rozdziału na przykład, prawda? Ale pozornie można byłoby taki wniosek wyciągnąć. Więc teraz tak samo tutaj, gdy jesteśmy właśnie przy tym, to są trudne miejsca. Przypominam jeszcze tylko, że Piotr mówi nie na darmo, że są tacy, którzy listy Pawła, które są dla nich niezrozumiałe, wykrzywiają ku swojej własnej zgubie. Tak było wtedy, tak jest i teraz. Piotr mówi, są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, trudne do zrozumienia. O tak, nie to, że Piotr nie rozumiał. Są w nich trudne do zrozumienia rzeczy. I niektórzy wykrzywiają ku swojej własnej zgubie. Niestety dzisiaj wielu wykrzywiło listy Pawła, wykrzywiło list do Rzymian. Zrobiło ten chociażby duchowy właśnie Izrael i to pociąga ze sobą, słuchajcie, olbrzymie konsekwencje z tego, jak ktoś wie więcej na ten temat, to śmiej, ale tak jest po prostu. Więc też trzeba wykazać się tutaj cierpliwością. Tak jak z tym usprawiedliwieniem w Chrystusie trzeba cały list zobaczyć, żeby przypadkiem nie wyciągnąć wniosku, że usprawiedliwienie jest z uczynków, tak samo tutaj trzeba zobaczyć cały list, żeby zrozumieć właśnie, gdzie jest mowa o Żydach, gdzie jest mowa o poganach, gdzie jest mowa o Starym Przymierzu, gdzie jest mowa o Nowym Przymierzu, tak? Gdzie jest mowa o prawie mojżeszowym, a gdzie jest mowa o prawie Bożym jako takim. Bo wyciągając 2-3 wersety, można się bardzo mocno pomylić. Od tego jest oczywiście Darek tutaj, żeby to prowadzić. I też zachęcam, jeżeli ktoś czegoś jakby nie rozumie, bo lekcję mamy ograniczoną w czasie. Teraz przechodzimy do podsumowania, kończy nam się czas, bo jest ta pierwsza, wiadomo, do domu musimy się rozjechać. Ale jest czas w tygodniu też na to. Oczywiście mamy swoją pracę, ale też możemy, służymy, czy Darek, czy ja, rozmową tak w tygodniu, żeby po prostu pewne rzeczy wytłumaczyć. Bo wtedy już jest troszeczkę inaczej niż w trakcie lekcji. Można pewne rzeczy zostawić i poczekać, ale jeśli się chce porozmawiać z nauczycielem, który wykłada słowo, to trzeba tak zrobić, dać znać.
Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, co zasygnalizowałem, może niezbyt wyraźnie, ale jeżeli się przysłucha jeszcze raz lekcji, to na pewno zwrócicie na to uwagę. że obrzezanie tu ma ścisły związek z relacją z Bogiem. Dlatego jest napisane, że ten, który jest nieobrzezany na ciele, jeśli postępuje właściwie, jego nieobrzezanie będzie poczytane mu jako obrzezanie. Dlaczego? Bo ten człowiek ma relację z Bogiem jak ten, który jest obrzezany, choć nie jest obrzezany. W tym sensie tu jest pewien przekaz, który jest, tak jak ja powiedziałem na początku, czy jesteście w stanie zobaczyć, co jest myślą przewodnią? Gdzie się rodzi posłuszeństwo? A posłuszeństwo równa się społeczność z Bogiem. Dlatego jak popatrzymy na historię ze Starego Testamentu, zarówno Żydzi, którzy mieli obrzezane serce i ciało, bo nie mogli mieć obrzezanego serca bez obrzezanego ciała, mieli społeczność z Bogiem? Mieli. Prorocy mieli. Bohaterowie wiary wszyscy mieli. Bóg ich wysłuchiwał. Prowadził ich. Troszczył się o nich. Ale też byli ludzie, którzy nie byli z narodu żydowskiego. Niewielu ich, co prawda, jest. Nie mamy o wielu napisane. Którzy mieli społeczność z Bogiem. Chociaż byli nieobrzezani na ciele. I o takich ludziach też czytamy. Gdzie obrzeska była niepotrzebna, ale serce było obrzezane. Henoch, Noe. Gdzie my czytamy, żeby oni byli obrzezani na ciele? Mieli społeczność z Bogiem? Mieli. Dlaczego? Bo ich serca były obrzezane.
I nie mówimy o nich, że byli Żydami.
Nie, bo nie było czegoś takiego pojęcia jak żydostwo jeszcze.
No właśnie.
Więc musimy patrzeć na to, co tu jest napisane, przez pryzmat Słowa Bożego, a nie tylko samego tekstu, bo tekst ten jest zrozumiały tylko wtedy, kiedy go interpretujemy pozostałymi fragmentami Słowa Bożego. To musi grać. Kim był Noe? Żydem? Kim był Henoch? Kim był Abel? Żydem?
Nie.
Nie był Żydem. Nigdzie to nie jest napisane. Nawet Abraham nie był Żydem. Bo Żyd to jest Jakub, Izrael.
Od Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jakuba.
Dlatego to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym, co słowo wcześniej mówi. Ale może być tak, że możemy nie wiedzieć, nie pamiętać, nie kojarzyć. Nie znamy całego słowa. Dlatego warto wziąć pod uwagę to, co jeszcze jest. Szukać. Podsumowanie. Gdzie zaczyna się... Popatrzmy na pytania, które mieliśmy postawić sobie. Na początku. Gdzie zaczyna się posłuszeństwo i nieposłuszeństwo? We wnętrzu człowieka, w sumieniu, w sercu, tak? To jest decyzja podjęta w sumieniu. Będę robił to, co mi mówi sumienie, bądź nie, zrobię inaczej. Dotyczy to kogo? Pogan.
Każdego.
Każdego. I Żyda, i poganina. Co jest prawdziwym posłuszeństwem Bogu, zarówno Żydów, jak i pogan? Czym jest widoczne? W przestrzeganiu czego?
Prawa.
Bożych zasad.
Każdy,
Żydzi mieli prawo mojżeszowe, poganie mieli prawo naturalne, bo nie mojżeszowe. Bo poganin nie mógł składać ofiar w świątyni, poganin nie mógł się obmywać, bo to w ogóle go nie dotyczyło. Poganin nie miał zakazane jeść wieprzowiny, tak jak Żydzi, czy tam innych rzeczy. Poganin nie musiał się, Żydowi się nie wolno było dotknąć zmarłego. Poganin mógł. Nie miał wstępu do świątyni w ogóle. Nie mógł obchodzić świąt żydowskich, bo był nieobrzezany. Więc poganin z natury nie mógł przestrzegać prawa, bo mu to nie było dane. Musiał prozelityzm. Przejść na żydostwo, tak? Dokonać konwersji. I wtedy, jak się dało obrzezać mężczyznę, to stawał się Żydem. Żydówka, jak wyszła za mąż za Żyda, tak? Nie Żydówka, jak wyszła za mąż za Żyda, to została włączona do narodu. I mamy takie osoby wymienione w Biblii. Tak? Więc wyklucza się, że poganin mógł być posłuszny prawu mojżeszowemu, bo nie był. tylko był posłuszny temu, co Bóg włożył w jego serce. Czyli prawdziwe posłuszeństwo jest widoczne w całościowym przestrzeganiu Bożych zasad. W pragnieniu przestrzegania tego. Więc Żyd, który chciał być posłuszny prawu mojżeszowemu, mógł się nie obrzezać na ciele? Nie mógł. Jeśli nie obrzezali go rodzice, to musiał to zrobić sam. Bo inaczej jego nie było posłuszeństwa. Bo jedno z zasad posłuszeństwa mówiło: masz się obrzezać. Nie możesz, masz trzy razy do roku być w przybytku Pana, obchodzić święta, baranka spożywać. Nie wolno było spożywać baranka bez obrzezania, czyli Żyd nie mógł być w sercu obrzezany, nie będąc nieobrzezany na ciele. Ale niestety w historii Izraela widzimy co? Że będąc obrzezani na ciele, byli nieobrzezani w sercu. Dalej. Co mamy trzecie pytanie?
Ma wpływ na inne osobiste postawa posłuszeństwa.
Jaki ma wpływ?
Może być zgorszeniem.
Może być zgorszeniem dla innych, bo przyznajesz się do Boga, mówisz: Bóg jest moim Panem, aleluja, a żyjesz gorzej jak niewierzący. Taplasz się w grzechu i wtedy, jeśli ty się chlubisz Bogiem, żyjąc tak, to są ludzie, którzy będą na twoje życie patrzeć i mówić: co to za Bóg, który mu na to pozwala? Jakiego on Boga wierzy? Skoro ja nawet tego nie robię. Tak? Czyli osobiste posłuszeństwo to nie jest tylko to moja sprawa. Nie, to nie jest tylko twoja sprawa. Jak otwierasz usta i mówisz o Bogu, a twoje życie jest zaprzeczeniem tego, to już nie jest tylko twoja sprawa. Albo nie przyznawaj się do Boga. Nikomu nie mów, że wierzysz. Wiecie, to są ważne rzeczy. To są bardzo ważne rzeczy. Jaki jest prawdziwy sens obrzezania? Czym jest obrzezanie ciała u Żyda? Powinno być. Czym powinno być?
Wyrazem
posłuszeństwa. Wyrazem posłuszeństwa w sercu. Czyli obrzezane ciało jest dowodem obrzezanego serca. Tak powinno być. To jest prawdziwy sens obrzezania ciała. Ono wtedy Bóg uważa je. To tak jak, nie wiem, z tym krzyżykiem. Co ten krzyżyk znaczy? Nic nie znaczy. Jest niczym, jest wisiorkiem. Tak? No tak już mówię w przenośni. No może to nie jest zręczna, no bo ja nie noszę krzyżyka, bo nie uważam, że to jest potrzebne. Ale w ogóle, jeżeli coś takiego ktoś robi, tak, no to ma przejaw, jakiś wyraz. Tak? Czwarty, czyli prawdziwy sens obrzezania na ciele u Żyda jest dowodem posłuszeństwa w sercu. I wtedy to obrzezanie ma sens. Ono jest tym, czym rzeczywiście mówi prawo, że jest. A w innym wypadku jest po prostu ubytkiem jednego fragmentu ciała i nic więcej. Czyli to wyraz posłuszeństwa Bogu w sercu. A obrzezanie serca dotyczy kogo? Tylko Żydów?
Wszystkich.
Wszystkich. I Żydów, i pogan. Obrzezane serce to jest posłuszeństwo Bogu. Czyli słuchanie się sumienia, tak? I w wypadku Żyda to sumienie jest ukierunkowane na prawo mojżeszowe. Pamiętacie Hioba, który składał ofiary za swoje dzieci? Jak one źle robiły, to on potem Boga przepraszał. Skąd on to wiedział? W prawie mojżeszowym wyczytał? Moim zdaniem nie. Po prostu. Ten człowiek był blisko Boga. Skąd Abel wiedział, że trzeba złożyć ofiarę Bogu w taki, a nie inny sposób? Serce. Co ja powiedziałem? Kto? Abel. Abel, dobrze powiedziałem. Kain też złożył ofiarę. Ale co Bóg powiedział? Twoje serce jest nie halo. Twoja ofiara się nie liczy. Dlaczego? Bo twoje serce jest niedobre. A Abla okej. Dlatego Abla ofiarę przyjąłem, bo jego serce jest w porządku. I to czytamy w Hebrajczyku. Popatrzcie, czy on miał prawo mojżeszowe? Nie miał. On miał w sercu to. Miał czułe sumienie. I chodził z Bogiem, jest napisane. Sprawiedliwy Abel. Mamy dowody w Piśmie Świętym, że to, co wystudiowaliśmy, jest prawdą. Że obrzezane serce dotyczy wszystkich. Tylko w wypadku Żydów jest doprecyzowane o obrzezanie ciała. Dlaczego? Bo te prawo, które otrzymali, to był jeden z przepisów. U pogan tego przepisu nie było. Bóg nie wymagał od pogan obrzezania ciała, więc po co miałby liczyć poganom, że jest obrzezany na ciele, jak to nie ma znaczenia? To tylko Żydów dotyczy. Więc po co Bóg miałby w ogóle mówić u pogan o obrzezaniu ciała, skoro tego nie ma w ich prawie? Ale w żydowskim jest. Więc prawdziwy sens obrzezania to nie jest tylko ciało u Żydów. To jest serce u wszystkich. I to, co jest na ciele, jest przejawem pewnym. Dlatego, że ten fragment w bardzo dużym fragmencie, zobaczcie, dotyczy Żydów, którzy uważają się za lepszych, a Paweł im uświadamia co? Że nie jesteście lepsi, jeśli wasze serce nie jest przemienione. Kontekst całego listu. Podział między poganami a Żydami, brak zgody. Nie wolno zapominać o tym kontekście przy rozważaniu całego listu. Tu jest właśnie ta trudność, że musimy wszystko mieć na uwadze. Całą oś listu główną. Ona umyka bardzo często. Dlaczego? Bo studium trwa, jak studium ma dwa rozdziały, to nie ma problemu, jak list ma dwa rozdziały. Ale jak list ma kilkanaście rozdziałów, to się zaczyna problem. Jednak trzeba sobie odświeżać tą obserwację ogólną. I tak jak powiedziałem na początku, nie wolno patrzeć na fragmenty z pominięciem osi listu, bo ona jest kluczowa. Pytania na zastosowanie dla nas teraz. Tak? Z tej lekcji, na naszą miarę. Kiedy zapragnąłeś być posłuszny Bogu? Przypomnij sobie, niech ci Bóg przypomni, kiedy chciałeś być posłuszny Bogu. Pytanie, od kiedy sumienie ci się pojawiło? Jak twoje posłuszeństwo wyglądało dawniej? Kiedyś? Jakie ono było? Jak sobie z tym radziłeś? Chciałeś, czy nie chciałeś? Chciałeś dobrze, czy nie chciałeś? Jak ci wychodziło? Raz lepiej, raz gorzej. Ale chciałeś, czy nie chciałeś? No, studiujemy to. Chciałeś, żeby było dobrze, czy nie?
Chciał człowiek, ale...
Chciał człowiek.
Był problem.
Ale niektórzy mówią, że człowiek nigdy nie chce. Dopiero jak Bóg go dotknie, to chce. A Słowo Boże mówi nie. To jest w sumieniu. Jak wyglądało twoje życie dawniej? Jakie jest twoje posłuszeństwo dziś? Co się stało w twoim życiu? Tu mamy uczynki i wiarę. Pomyślcie, wychodzimy naprzód, ale warto się nad tym zastanowić. Jakie jest twoje posłuszeństwo dziś? Jak widać twoje posłuszeństwo? Czy to słowa, czy słowa plus czyny? Bardzo ogólne pytania. Bo jeszcze nie przeszliśmy do prawa Nowego Przymierza, tak? Ale możemy sobie zadać pytanie, bo do pewnego momentu byliśmy jak ci poganie tutaj. Jakie źródło ma twoje posłuszeństwo? Gdzie ono się rodzi? Czy masz obrzezane serce? Masz czy nie masz? To ja na dziś tyle.
Jeszcze chciałem tylko zauważyć, tak, że rozważając ten fragment, bo my dalej przecież nie poszliśmy, mamy tu ten
rozdział trzeci jest napisane, tak? A przecież tam są dwa wersety kolejne, gdzie Paweł też pewne rzeczy tłumaczy, żeby przypadkiem ktoś sobie źle nie zinterpretował tego, co jest wcześniej. Jak zobaczycie pierwsze dwa wersety z trzeciego rozdziału, zestawcie je, pomyślcie na tym, co było napisane wcześniej. Dlaczego Paweł do tego wraca?
Pierwsze wersety dziewiątego rozdziału.
Tak, ale to jakby tak, tak bezpośrednio. Tak, Paweł tak, tak jakby tak, chciał tak, powiedzieć, tak. No, żeby ktoś nie wyciągnął złych wniosków z tego, co ja powiedziałem, to ja od razu pewnym rzeczom tutaj zaprzeczam.
Przeczytaj teraz, te dwa wersety.
Na czym więc polega wyższość Żyda, albo jaki jest pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa Boże. No, trzeba sobie zadać pytanie, czy Paweł stworzył nową definicję żydostwa, czy też jednak, tak jak my tłumaczymy,
też,
nie o to chodzi.
Czy też pokazuje, przypomina na podstawie treści Starego Testamentu, czym jest prawdziwe żydostwo.
Dokładnie.
A czym ono nie jest. Czy Paweł przypomina, czy tworzy nową naukę? Co niektórzy mu zarzucali. Że ty nowe nauki tworzysz. A Paweł mówi, nie, ja polegam na piśmie i prorokach.
Ale to jest rozwojowe. W dalszej części listu tak. To będzie się jeszcze wyjaśniać.
Jeszcze w pytaniu trzecim, tak? W celu, bo jaki ma wpływ na innych postawa posłuszeństwa i nieposłuszeństwa. Bo posłuszeństwa nie podsumowywaliśmy tego wpływu na innych.
No to podsumujmy. Podsumujmy w takim razie.
W 25 jest obrzezanie, bowiem jest pożyteczne, jeśli wypełniasz prawo. I wówczas jest pożyteczne.
No, wydaje mi się, że w skrótko powiedzieliśmy o tym, jaka jest nasza osobista postawa, tak?
Może coś mi umknęło.
Wspomnieliśmy, że osobiste posłuszeństwo tego, który deklaruje przynależność do Boga i mówi o tym, skutkuje ubliżaniem Bogu z powodu nieposłuszeństwa. To mówiliśmy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Natomiast no, pytanie za zastosowanie też warto sobie zadać. No, ja nie zadałem na to pytań na zastosowanie, no, ale warto sobie zadać, jak wygląda moja postawa w tym sensie, tak? W jakimś tam zakresie. Jaka jest moja postawa, jak ludzie na mnie patrzą? Też wydaje mi się, że to wspominałem przy tej okazji. Jeżeli ludzie na mnie patrzą, to bluźnią Bogu? Czy wielbią Boga? Czy moje postępowanie jest zgodne z tym, co deklaruję? Czy wręcz przeciwnie? Bo oczywiście mogą ludzie bluźnić Bogu. Ale jeżeli Piotr mówi, jeżeli to jest z powodu dobrych uczynków, to niech tak będzie. Gorzej, jak postępujecie źle. Bo jeżeli prześladują was z powodu dobrych uczynków, to Duch Boży na was spoczywa. Pytanie, czy ludzie nie bluźnią Bogu z powodu naszych niewłaściwych zachowań, a z powodu również tego, czy mówimy, się do Boga przyznajemy. Warto sobie zadać takie pytanie i zweryfikować to, jak to jest w życiu. Dziękuję, Paweł. Pomodlimy się.